Ministerstwo Zdrowia w końcu wydało zgodę na przeprowadzanie badań klinicznych nad amantadyną w leczeniu COVID-19. Profesor Konrad Rejdak z Dublina dwukrotnie zwracał się o dofinansowanie tych badań, jednak jego wniosek został odrzucony. Co wpłynęło na zmianę decyzji resortu zdrowia i kiedy możemy spodziewać się wyników badań nad amantadyną? Już za chwilę wywiad telewizji Idź Pod Prąd z profesorem Konradem Rejdakiem. Kornelia Chojecka, zapraszam.
Jest z nami profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego SPSK 4 w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Witam pana bardzo serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, w ostatnich dniach głośno było o amantadynie. Najpierw na Twitterze wiceminister Warchoł napisał, że został wyleczony, że amantadyna działa, on i jego syn. Potem w poniedziałek w TVP był program Warto Rozmawiać redaktora Pospieszalskiego, właśnie poświęcony amantadynie. Gościem był dr Bodnar z Przemyśla. Czy po tych wydarzeniach coś w sprawie badań nad amantadyną ruszyło? Pan profesor, wiem, że się ubiegał o środki na badania kliniczne. Dwukrotnie panu odmówiono.
Tak, no cieszę się, że rzeczywiście jest postęp w sprawie. Pan minister zdrowia ogłosił, że ministerstwo zleci wykonanie takich badań i rzeczywiście Agencja Badań Medycznych ponownie rozpatrzyła ten nasz wniosek, który leżał od kwietnia i czekał na po prostu możliwość przeprowadzenia. Oczywiście okoliczności trochę się zmieniły, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, więc będziemy przygotowywać nową wersję takiego wniosku, protokołu, przede wszystkim badania, no i oczywiście występować z tą aplikacją. Mam nadzieję, że tym razem będzie to skuteczne. No i jesteśmy gotowi, aby przeprowadzić badanie, które jest konieczne, aby się dowiedzieć, czy lek działa i w jaki sposób, u jakich pacjentów mógłby być pomocny w terapii tej infekcji.
Panie profesorze, dlaczego to tak jest, że wniosek pan składał w kwietniu, został odrzucony właśnie na wiosnę, potem na jesieni, no i dopiero teraz, gdy zaczął się ten szum medialny, to ministerstwo zdecydowało się jeszcze raz rozważyć pana profesora wniosek?
No oczywiście trudno jest mi oceniać ten tok postępowania. No na pewno zawsze w konkursie jest ryzyko, że się po prostu odpadnie. Akurat może były jakieś inne projekty, które uznano za ważniejsze w owym czasie. No na pewno upływ czasu i te nowe informacje związane z leczeniem lekiem, no zwiększały te przesłanki, aby takie badania podjąć. No, w takich sprawach też no, troszkę jakieś nagłośnienie problemu no, jest istotne. Może nie ma wpływu na część naukową, ale jeżeli jest potrzeba społeczna wyrażana zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy, którzy leczą tych pacjentów, to tak właśnie powinno się reagować, czyli przeprowadzić badanie niejako no, w celu rozwiązania problemu społecznego, a takim jest leczenie COVID i te następstwa COVID-u. Musimy szukać nowych leków i sceptycyzm tak ostry i takie no, jednak krytykowanie no, nie jest też moim zdaniem w pełni uzasadnione. Dlatego, że historia pokazuje, że wiele leków miało działać, a nie działało i na odwrót te, które praktycznie zupełnie przypadkowo używano, okazały się zbawienne. Przykładów naprawdę jest wiele, chociażby sama amantadyna, będąc wprowadzana jako lek przeciwwirusowy, przypadkowo zauważono, że pomaga chorym z Parkinsonem i to stało się powodem do badań klinicznych. Potem się okazało, że też pomaga chorym ze stwardnieniem rozsianym i też przeprowadzano kolejne badania. Więc jest to naturalny sposób wybierania kandydatów, leków do badań klinicznych w odpowiedzi na potrzeby też zdrowotne społeczeństwa.
O jakiej kwocie mówimy, jaki to jest rząd wielkości, jakie fundusze wymagane są na takie badanie kliniczne?
To mówimy już o badaniach klinicznych drugiej lub trzeciej fazy, gdzie uczestniczy kilkuset pacjentów, więc w zależności od czasu obserwacji tych chorych, a tu też będzie przedmiotem oceny obecność i nasilenie powikłań neurologicznych po COVID-zie, więc to jest badanie, które będzie miało wydłużony okres obserwacji. Stąd ten koszt jest wysoki. Jest to kilka milionów złotych, ale oczywiście teraz dopiero będzie możliwe oszacowanie. Pamiętajmy, że trzeba opłacić ubezpieczenie takiego badania, trzeba ponieść koszty administracyjne, trzeba zakupić lek. No, mamy kilka komponentów kosztogennych, które są ważne i niezbędne, aby właściwie przeprowadzić to badanie kliniczne. Stąd jest to dość duży wysiłek i organizacyjny, ale też finansowy.
Tak jak pan powiedział, jest to dosyć dużo pieniędzy, ale patrząc na to, ile państwo polskie kosztuje, przecież ta walka z pandemią, ile zostało pieniędzy zmarnowanych czy nie tak zainwestowanych, to myślę, że to nie są duże koszty, skoro mamy potencjalny lek na COVID. A proszę powiedzieć, ile takie badanie w przybliżeniu będzie trwało? Kiedy będziemy wiedzieć, czy ta amantadyna działa na COVID, czy nie działa? Wiadomo, że jest jeszcze pan przed tym badaniem, ale patrząc na inne badania, ostatnio mieliśmy to, co pan profesor już wspomniał, to badanie z Cambridge. Tam zdaje się 13 tysięcy pacjentów przebadano i nie wykryto jakichś poważnych przejść COVID-u. Ile takie badanie w Polsce może trwać?
W tej chorobie konkretnej mamy dość krótki czas niestety przebiegu, prawda? Więc to jest czynnik, który wpływa, że ono nie będzie trwało bardzo długo, gdyż na pewno wyzwaniem jest włączanie kolejnych pacjentów do badania, czyli rekrutacja. Jeżeli ona by przebiegała sprawnie, i byłaby wola pacjentów do uczestniczenia w takim badaniu, to zakładam, że sama faza zaślepiona badania może trwać miesiąc, dwa, ale pod warunkiem, że ta rekrutacja będzie na tyle intensywna, tu myślimy o około 200 pacjentach łącznie, czyli dwa ramiona po 100 osób. Pamiętajmy, że jest tu ramię placebo też. Kolejne fazy można już zrobić w fazie otwartej, czyli znając, czy dani pacjenci przyjmują lek, czy nie. Ona może trwać relatywnie długo, aczkolwiek do postawienia wniosków istotny będzie ten czas zaślepionego badania, które z racji samej choroby jest relatywnie krótszy.
Nie co możemy do się gdzieś w marcu badań spodziewać, tak? Wyników, powiedzmy, tych pierwszych.
Pamiętajmy, że procedury niestety są największym wyzwaniem, czyli tak, trzeba złożyć to wniosek do badania do rejestracji, czy uzyskać tą zgodę odpowiednich organów, zarejestrować badanie w systemie międzynarodowym. Idealnie by było, gdyby do końca stycznia udało się takie kroki podjąć. Wówczas rzeczywiście marzec, kwiecień, to mógłby być czas kluczowy, gdzie te wyniki byśmy już w przybliżeniu mogli znać.
Teraz jak bardzo żal, że te badania, że nie rozpoczęto tego procesu wcześniej, bo praktycznie cały ten najgorszy okres, druga fala, tak, to teraz jesienno-zimowa, potem wiosenna, to praktycznie będziemy bez tej wiedzy niestety. Gdyby takie
Tak jest, ale na szczęście mamy leki, które są rekomendowane, są stosowane, więc trzymamy się tych reguł. W medycynie obowiązują rzeczywiście dowody naukowe. Także na pewno zaczynamy z dużym opóźnieniem. Komfortowo by było rzeczywiście mieć te wszystkie procedury wykonane w okresie wakacyjnym, no ale nie wracamy do przeszłości. Idziemy do przodu. Miejmy nadzieję, że teraz sprawnie pójdzie ta faza przygotowawcza.
Panie profesorze, chciałem jeszcze zapytać. Doktor Bodnar twierdzi, że wyleczył 500 osób, już ponad 500 osób amantadyną. No, chcę zapytać, jak to jest, jak ktoś by nie chciał, powiedzmy, czekać na te wyniki, chciałby zaryzykować, czy przechodzi ciężko COVID. Czy można amantadynę kupić sobie w aptece? Jeśli tak, jakie związki pan poleca? Z tego, co wiem, są dwa, tak? Chlorowodorek i siarczany tej amantadyny. Jak to jest? Czy każdy może sobie kupić? Czy to trzeba gdzieś zamawiać w hurtowni i mieć receptę? Jak sprawa wygląda prawnie?
Jako lekarz też no, nie zalecam takiego no, bez tych rekomendacji. Tutaj podzielam stanowisko no, ekspertów chorób zakaźnych. No, dopóki nie mamy dowodów naukowych i rekomendacji, no, nie powinniśmy po prostu używać leku bezkrytycznie. Owszem, wiemy, że wiele tysięcy osób w Polsce przyjmuje ten lek z przyczyn neurologicznych w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym, więc no, oczywiście jest to grupa, która musi mieć dostęp do leku i możliwość kontynuacji tej terapii. Inne wskazania to jest eksperyment medyczny, jest możliwy, jeżeli ma się zgodę komisji bioetycznej i podaje się lek zgodnie z przyjętym protokołem. To są te przesłanki, gdzie można użyć leku w innym wskazaniu niż wskazania rejestracyjne. Pamiętajmy o tym, no takie są fakty i taka jest procedura ze wszystkimi lekami. Tu nie ma wyjątków, musimy jednak stosować się do tych reguł postępowania, ale mam nadzieję, że pan doktor no, też posiada taką zgodę Komisji Bioetycznej i to czyni, bo COVID nie jest, SARS-CoV-2 to nie jest wirus grypy, więc tutaj musimy rozróżnić. Rzeczywiście jeden z preparatów ma w charakterystyce wskazania na grypę typu A, no ale wiemy o tym, że ten wirus zmutował i niekoniecznie poddaje się tej terapii, stąd użycie leku troszkę się zmieniło. No ale na tym etapie musimy się trzymać ustalonych zasad.
A czy są jakieś preparaty bazujące na amantadynie dostępne bez recepty?
Nie. To jest substancja czynna, no i lek jest wydawany tylko na receptę, także tutaj nie ma takiej formy suplementu, gdyż wywiera no, dość działania silne na ośrodkowy układ nerwowy, więc nie jest to witamina.
Panie profesorze, jeszcze na koniec chciałem zapytać, nie wiem, czy oglądał pan ten poniedziałkowy program Warto Rozmawiać właśnie o amantadynie?
Uczestniczyłem tam nawet, w sensie...
Tak, widziałem tak nagranie jest. Oczywiście. Ale jakie miał pan wrażenie, profesor Horban, profesor Gut, według mnie przynajmniej jakoś mocno lekceważyli to, co mówił pan, czy profesor, czy doktor Bodnar, podchodzili z dużą nieufnością i jakby z brakiem refleksji, że może coś jednak można było zrobić. Jakie były pana wrażenia po tym programie?
No rozumiem, że no troszkę sprawa stała się kontrowersyjna. Może przez tą formę no, ogłaszania tych wyników. No tu też jestem konserwatywny, twierdząc, że każdy wynik musi być opublikowany, ogłoszony w świecie naukowym, prawda? Ogłaszanie tego w mediach czy jakichś innych publikatorach no jest... No, taką formułą nieakceptowalną, chyba że jest to rzeczywiście jakieś odkrycie fundamentalne, które no, nie może czekać z ogłoszeniem, ale mamy na tyle bogactwo czasopism naukowych, form zgłaszania dokumentów naukowych praktycznie błyskawicznie. Są formy nawet wywieszania czasopismach naukowych elektronicznych w wersji manuskryptów, więc to trwa bardzo szybko, więc tutaj rzeczywiście te doniesienia są poważne, więc ja nie podzielam zdania, że nie ma żadnych przesłanek do przeprowadzenia badań. Przesłanki są. Są opublikowane w czasopismach naukowych, wyrażone są opinie światowych ekspertów z różnych dziedzin, więc jak najbardziej przesłanki są, ale dotychczasowe dowody naukowe nie są wystarczające do rekomendacji terapeutycznych. To jest nasza uniwersalna metoda jakby opracowywania rekomendacji, więc ten sceptycyzm panów profesorów z tego wynikał. No, tam się troszkę może atmosfera trochę podgrzała. Zawsze takie emocje wpływają też na formę prowadzonej debaty. Ja uważam, że trzeba spokojnie przeanalizować dane. Mechanizm jest ciekawy, który wywiera ten lek i ma kilka punktów uchwytu. Ja interesuję się tym wpływem na ośrodkowy układ nerwowy, bo uważam go za bardzo ważny w aspekcie fizjologii COVID-19.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że rzeczywiście te badania ruszą szybko i wynik będzie pozytywny i będziemy mogli mówić, że mamy rzeczywiście lek na COVID-19. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu serdecznie za to, co pan robi i za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.